TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Agnieszka Lichnerowicz, czas teraz na rozmowę. Połączenie najpierw z Edwinem Bendykiem, prezesem Fundacji imienia Stefana Batorego, dziennikarzem tygodnika Polityka i współautorem podcastu Rozumieć Ukrainę. Edwin Bendyk jest w Kijowie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Więc może pozwolę sobie na początek zapytać, jesteś w Kijowie w związku z rocznicą, rozmawiasz z ludźmi, chodzisz na konferencje, debaty. Co teraz jest tematem? To znaczy, co w te rocznice budzi emocje i zainteresowanie samych Ukraińców, Kijowian?
No więc sama rocznica jest oczywiście powodem na głębokiej refleksji pamięci o tych wszystkich, którzy zginęli, tych wszystkich, którzy są no, jeńcami, prawda, są w niewoli. Dużo się mówiło wczoraj, była konferencja o sprawiedliwości, mówiło się o dziesiątkach tysięcy dzieci ukraińskich, które zostały porwane i są pozbawiane tożsamości i no, to jest zbrodnia ludobójstwa po prostu w oficjalnej jakiej definicji. I o tym się mówiło, jak właśnie przywrócić sprawiedliwość, odzyskać tych wszystkich, którzy nie z własnej woli no, są ofiarami tej wojny. Więc jest powaga. Natomiast w takich dniach zbliżających się do tej rocznicy rozgorzała dyskusja, trochę też zainicjowana, czy podgrzana przez generała Waleria Załużnego, byłego głównodowodzącego sił zbrojnych, który udzielił wywiadu Associated Press. No i on wrócił do pierwszych dni wojny, wtedy przypominając różnice zdań między nim, a chociażby Włodymirem Załęskim. To też dziennik Guardian przypomniał, tak. Jak Ukraina...
Potężny artykuł Shona Walkera o tamtych dniach. Dlaczego nikt nie wierzył Amerykanom i Brytyjczykom, którzy mówili, że Rosja zaatakuje, tak. I większość uważała, że nie zaatakuje, bo to nielogiczne.
Ale ta dyskusja została ucięta. Bym powiedział, że jednak nie, Ukraińcy nie kupili tego. W tym sensie, że powiedzieli, że teraz potrzebna jest jedność, że najprawdopodobniej Załużny chyba rozpoczyna właśnie grę polityczną i już zaczyna, liczy na to, że go Zełenski zwolni z funkcji ambasadora w Londynie, żeby już sobie kapitał polityczny. Nie wiem, czy taka jest prawda, natomiast faktem jest, że nie przyjęła się. Ukraińcy...
To znaczy tak, nie przyjęła się, czyli Załużny jakby zostało źle odebrane, że próbuje uprawiać politykę.
Tak, to zostało wzięte z badań. Wynika, że Ukraińcy mają świadomość, że ten 22 to jest temat do załatwienia, ale po wojnie. Bo rzeczywiście, jak się patrzy na słynne, niesławne już przemówienie z Wołodymyra Zełenskiego tuż przed wojny, prawda? Jak mówił, jak będzie wyglądać świat, jak będą w maju na szaszłyki chodzić i tak dalej w 22 roku. To przypomina jaki był stan ducha, on się potem tłumaczył z tego i tak dalej, ale to naprawdę nie ma w tej chwili znaczenia. W tej chwili znaczenie ma, no, wojna, która wchodzi w piąty rok, prawda? I być może jeszcze wejdzie potem za rok w szósty. I o tym myślą Ukraińcy, jak tę wojnę zakończyć no tak swoim zwycięstwem, czyli to zwycięstwo oni definiują po prostu, czy obronę suwerenności, nawet gdy musieli tymczasowo zrzec się z części terytoriów, które są okupowane, no gwarancji bezpieczeństwa rozumiane w tym, że chcą po prostu Ukraińcy móc liczyć na taką pomoc partnerów zachodnich, by mogli się bronić przed ewentualnym nowym atakiem ze strony Rosji. No i sprawiedliwość. Znaczy, to jest bardzo ważne dla Ukraińców. Nie mniej niż bezpieczeństwo. Znaczy, to nie oni rozpoczęli tę wojnę. Rosja napadła na nich bezpodstawnie, no i po prostu musi za to zapłacić. Dosłownie, bo koszty same zniszczeń, koszty odbudowy szacowane są na ponad $500 milionów. No i musi zapłacić prawnie w kategoriach odpowiedzialności za wszystkie zbrodnie wojenne popełnione, a tych po prostu jest bez liku.
Nie wiem, jak się do tego odniesiesz, bo myślę, że część ludzi wielu słucha z takim cynicznym sceptycyzmem, że to jest niemożliwe, że no nie wierzymy w ten system chyba sprawiedliwości międzynarodowej. Ukraińcy też nie są przecież naiwni, więc rozumiem, że traktują to jako zadanie.
To jest zadanie, do którego się od początku wojny przygotowują, trzeba pamiętać. Oni systematycznie, i instytucje państwa, i organizacje społeczne, zwłaszcza można powiedzieć organizacje społeczne, zbierają dowody na te zbrodnie we wszystkich aspektach. No właśnie, dotyczące porwań dzieci, dotyczące zbrodni na terenach okupowanych, dotyczące zbrodni ekocydu, czyli właśnie niszczenia środowiska celowo dla uzyskania celów wojennych, jak chociażby zniszczenie Nowej Kachowki. To jest wielka, gigantyczna praca, prostu dokumentowania tego wszystkiego, chowania dowodów, które są potem zabezpieczane w krajach partnerskich, żeby nie zginęły, na wypadek i tak, to może potrwać, to może wydarzyć się nie wiadomo kiedy, ale jak się wydarzy, trzeba być gotowym. To jest też praca znowu organizacji społecznych głównie, bo państwo jest zajęte czymś innym, na budowanie świadomości na świecie właśnie, na pokazywanie w innych krajach właśnie, co się w Ukrainie dzieje, jaka jest stawka tego właśnie, jaka jest skala po prostu rosyjskich zbrodni zgodnie z definicją chociażby Rafała Lemkina, który zdefiniował kategorię ludobójstwa i właśnie dlaczego to, co się dzieje w Ukrainie, te znamiona wyczerpuje.
Słuchacze nasi, stalsi słuchaczki, wiedzą, że tym, co nas szczególnie, ciebie i mnie interesuje, to są oczywiście lekcje odporności, czyli też no, wyciąganie, to się już powszechnie mówi, brzmi bardzo cynicznie, no ale taka jest prawda, że każdy kryzys ma w sobie też szansę i potencjał, a Ukraina jest po prostu laboratorium różnego rodzaju innowacji, również społecznych, więc pytanie o odporność. Edwin Bendyk na tę rocznicę przygotował, znajdziecie państwo na stronie Fundacji Batorego kolejną analizę. Jest tam, wydaje mi się, jeden bardzo ciekawy, nieopowiedziany wątek, trochę opowiedziany, ale bym chciała, żeby wybrzmiał bardziej, dotyczący tego, jak to jest możliwe, no, że Ukraińcy aż tak szybko po rosyjskim uderzeniu, po dniu, dwóch, trzech, kiedy wyszli z szoku, się zorganizowali, no i stawili opór, którego mało kto się spodziewał. W tekście cytowanym przez nas Shana Walkera na Guardianie jest powtórzone, że jednak Amerykanie, którzy mieli świetne dane wywiadowcze i ostrzegali, że Rosja tego ataku dokona, jednocześnie ani nie byli gotowi dać więcej broni, a zakładali, że będą wspierać partyzantkę w Ukrainie, że Ukraina nie ma szans. Mhm. Więc co się tak jakiego w Ukrainie stało? No i odpowiedzi jest wiele, ale jednak ty cytujesz bardzo ciekawe badania, które wskazują, że kluczowym czynnikiem jednak pozostaje też lider i elita. To znaczy to, że Zełenski został. Mówię o tym również w kontekście naszej historii i rozumienia, że elity też mogłyby lepiej rozumieć, jaką rolę odgrywają. O.
Znaczy, no to jest ten moment tak, że właśnie decyzja ta słynna, odrzucenie propozycji budowy rządu na emigracji wobec no po prostu pewności, że w razie złapania przez Rosjan będzie no, zamordowany Zełenski, no to był ten czynnik i tak to było pamiętne te nagranie, gdzie to drugi był bodajże dzień wojny właśnie, kiedy Zełenski ze swoją ekipą na ulicy Kijowa stanął, prawda, i mówi, że jest tam, prawda. Do Ukraińców. No to miało gigantyczny taki efekt pokazujący, że państwo zostało. Że państwo zostało z Ukraińcami i od tego czasu też się zaczął ten niezwykły jakby fenomen integracji właśnie Ukraińców, takie jak to socjologowie nazywają obywatelsko-narodowej integracji, której elementem jest też sojusz z państwem. Prawda? Odkrycie, że państwo, a trzeba pamiętać, że w świadomości ukraińskiej bardziej niż w polskiej, państwo jest zapamiętane jako niebezpieczny wróg, wielki głód, hołodomor, który był spowodowany tak czy
chyba
wywołało, prawda, to ludobójstwo. I to spowodowało, że Ukraińcy nie ufali państwu. Ten moment był zwrotem, prawda? Nagle się odkryło, że mamy wszystkie siły, żeby się przeciwstawić. My jako społeczeństwo, ale też z nami jest nasze państwo i są nasi też politycy tym państwem kierującym. Ale to nie jest bezwarunkowo. Właśnie to o to chodziło, że to nie było zawierzenie tak. Liderom.
Nie, prawda? No, że był ten kapitał, ale trzeba było tej iskry. I tą iskrą może być to była elita.
Iskra. To była iskra i budowanie takiego wzajemnego jakby zaufania, ale przy zachowaniu olbrzymiej autonomii właśnie społeczeństwa i zdolności do działania. Tam, gdzie nie było na przykład jednostek zbrojnych, organizowały się milicje uzbrajane przez zgodnie z przepisami. To też trzeba pamiętać, że państwo się przygotowało w tym sensie, może nie takim jak Guardian opisuje, ale strukturalnie i normatywnie. No, w 2021 roku jesienią była przyjęta ustawa o odporności państwa, która między innymi dopuszcza właśnie tworzenie milicji uzbrojonych, złożonych z obywateli na terenie gmin, prawda? I to się bardzo przydało w odparciu Rosjan. W wielu miejscach to właśnie, gdzie nie starczyło armii, stawiali opór uzbrojeni mieszkańcy. No, Charków między innymi w ten sposób też się bronił, tam po prostu przerzucano uzbrojenie. Więc to są takie momenty właśnie, że był kapitał, który wymagał konsolidacji, prawda? Poszczególne jego cząstki, takie cegiełki, właśnie przez ten impuls pokazania, że jesteśmy razem, że jesteśmy jednością, no wywołało ten efekt, który trwa do dzisiaj, mimo tych wszystkich napięć, które się pojawiają, a jest ich bardzo dużo, no to mimo wszystko zwycięża efekt jedności.
To zacytuję za tobą. 28% badanych tuż przed rosyjską agresją było pewnych, 28%, że Ukraina jest w stanie stawić opór. Miesiąc później 72%. Ci ludzie byli gotowi, mieli swoje zdolności, ale wydaje się, że tym, co było kluczowe, to było to, co im jakby zmobilizowało, czy konsolidowało, bo właśnie decyzja Zełenskiego o niewyjechaniu. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Edwin Bendyk, prezes Fundacji Batorego, dziennikarz tygodnika Polityka, współautor podcastu Rozumieć Ukrainę prosto z Kijowa, był państwa gościem. Nie wiemy, ilu dokładnie ukraińskich żołnierzy i żołnierek zginęło w ciągu ostatnich 4 i 12 lat. Jest to oczywiście tajemnica, taką decyzję podjęły elity ukraińskie. Muszę państwu wybaczyć, ale na koniec chciałam przeczytać wiersz Wiktorii Ameliny, która się zginęła, też została zabita przez Rosjan. Wiersz już z maja 22 roku. Liczby strat naszej armii są utajnione. Do końca wojny liczb nie będzie. Będzie sąsiad, mąż dziwaczki, która sadziła czerwone kwiaty. Przyjaciel, który nikogo nie uprzedził. Wykładowca, którego tak lubiliśmy. Tamta dziewczyna, których wszystkich denerwowała. Malarz, który zawsze wszystkim się podobał, ale chyba kochał tamtą dziewczynę. W imię tajemnicy państwowej przysięgam, poległych nie będę liczyła. Nie będę liczyła do szaleństwa i do końca wojny. Tak naprawdę zaczynałam, ale się pogubiłam. To jest wiersz z tomu Świadectwo, które wydało wydawnictwo Pogranicze. Dziś wydaje mi się, że to jest taki dzień, że też warto pamiętać, jaki jest straszny bilans tej kremlowskiej, putinowskiej wojny. Ale Światopodgląd już kończymy. Życie trwa dalej, wojna trwa dalej.